Teatr Polskiego Radia.
Ponure echo słowa
wysiedlenie.
Wysiedlenie.
Biegło z ust do ust.
Z zagrody do zagrody.
Od wsi do wsi.
Po całej zamojskiej ziemi.
Ale dokąd?
Pytali ludzie.
Po co te baraki?
Tak szczelnie ogrodzone. Dziwili się.
Tymczasem praca wrzała. Susza, jaka panowała tego lata, ułatwiała pracę w młoceniu zboża. Ludzie orali zasuszone ścierniska i obsiewali je, nie patrząc, co będzie.
Ale to słowo...
No, wypowiedz je.
Wysiedlenie.
Było wymawiane coraz częściej i głośniej.
Wysiedlenie.
Marta Rebsdal. To słowo.
Mieliśmy nieduże gospodarstwo.
Prawie 2 hektary i trochę sadu.
Nie powodziło nam się dobrze.
Takie były czasy.
Była wojna.
Musieliśmy oddawać Niemcom kontyngent zbożowy i mięsny.
Przed okupacją dorabialiśmy handlem żywcem.
Teraz został zabroniony.
Brakowało chleba i marmoladę gotowałam z łobody.
W gospodarstwie był koń i 1 krowa.
Czasem zimą, gdy brakowało jedzenia i koń opadał z sił, ojciec ze stryjem podnosili go drągami.
Też to pamiętam.
Też to pamiętam.
A ja nie.
A ja nie.
Ja też nie.
Ja też nie.
Wiosną Niemcy zaczęli wysiedlać wioski wokół Tarnogrodu.
Nie było już wtedy Żydów.
Wiele miesięcy wcześniej widziałem kałuże pełne krwi.
Po masakrze zwłoki przewieziono chłopskimi furmankami do zbiorowych mogił.
Przy ulicy Różanieckiej znajduje się największa z nich.
Nie było już wtedy Żydów.
Nasz sad graniczył z sadem Ukraińca.
Jego córka Nadia podczas zabawy mówiła mi: wasz sad będzie nasz, a my was wyrezamy.
Ale Ukraińcy bali się naszych partyzantów.
Pamiętam coś jeszcze. Mój kolega Józek, mimo ciepła...
To zaczęło się wiosną.
Chodził codziennie w zimowym płaszczu. Tłumaczył, że w każdej chwili mogą nas wysiedlić i nie będzie czasu na zabranie czegokolwiek.
Tak się jednak nie stało.
Rankiem 30 czerwca 1943 roku.
Naszą wieś otoczyli Niemcy.
To była akcja Werwolf.
Ale tego wtedy nie mogłeś wiedzieć.
Przeczytałem gdzieś później.
Werwolf znaczy wilkołak.
Wilkołactwo w wierzeniach germańskich odnosiło się do berseków.
Nieznających strachu wojowników.
Zwanych wilczymi skórami.
Od skór, które zakładali, by utożsamić się ze swoimi zwierzęcymi opiekunami.
Wilkiem i niedźwiedziem.
W bitewnym szale zyskiwali nadludzką siłę i stawali się nieczuli na ból.
Ludzie wierzyli, że nie było siły, która mogłaby ich powstrzymać.
Nasza siła to szybkość działania. Nasza siła to szybkość działania. Szybkość działania. Wysyłamy na wschód Totenkopf Standarte z rozkazem zabijania bez litości i pardonu wszystkich mężczyzn, kobiety i dzieci, polskiej rasy i języka. Tylko w ten sposób zdobędziemy teren, którego tak bardzo potrzebujemy.
Do naszego domu wpadło kilku Niemców.
Oddziały trupiej czaszki.
Z główką zwróconą do oglądających lewym profilem.
Jak w dowodzie osobistym.
Z kreskami pomiędzy częściami mózgu czaszki.
Piszczelami skrzyżowanymi pod małym kątem.
Z wyraźnymi, zdrowymi i zaciśniętymi zębami.
Ci Niemcy krzyczeli na całe gardła.
Aus Siedlung!
Nie znaliśmy znaczenia tego słowa.
Ale wkrótce zrozumieliśmy jego sens.
To jest to słowo.
Wysiedlenie.
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 Dali nam 15 minut na spakowanie rzeczy.
Co można spakować w tak krótkim czasie?
Pozwolili zabrać 10 kg żywności.
Do dużej płachty rodzice zapakowali trochę jedzenia.
Garnek i połatany kożuch.
Potem popędzili nas na rynek.
Pamiętam, że nasi sąsiedzi biegali jak opętani. Z zabudowań dochodziły ryki nienakarmionego inwentarza. Co chwilę rozlegały się strzały. Nie było mowy o ucieczce.
Ani o pozostaniu w domach.
Groziło za to rozstrzelanie.
Wśród okrzyków raus, raus dotarliśmy na rynek. Stało tam jakieś 3000 osób.
Tego dnia padał deszcz. Kobiety miały kolorowe chusty na głowach. Płaczących dzieci nikt nie uciszał.
Mężczyźni powtarzali bezradnie: wysiedlenie, wysiedlenie.
Dzieci co chwilę pytały:
dlaczego tak długo tu stoimy?
Wybieramy się na wycieczkę, odpowiadałam.
Czy wszyscy ci ludzie jadą z nami?
Na to wygląda.
Dlaczego wołają do nas polskie
świnie? Dlaczego wołają do nas polskie świnie?
To nie do nas, synku.
Pewnie zapakowali świnie do innego samochodu. Nie mogą ich znaleźć.
Długo będziemy tak stać?
Długo tak będziemy stać.
Musicie zadawać tyle pytań?
Wreszcie zaczęło się coś dziać. Niemcy sprawdzali listy, czytali nazwiska.
Rozdzielono Polaków od Ukraińców. Ci mówili nam: będziecie wywiezieni do Bełżca. Na myło, powtarzali, na myło.
Później z tłumu wysiedlanych wyciągnęli starego Niedzielskiego, miejscowego włóczęgę.
Trochę, no wiecie, bez piątej klepki.
Musiał się wydać zabawny.
Włosy i broda sięgały mu do pasa. Nosił płócienne łachy przewiązane sznurem.
Buty miał ze słomy.
Nie możesz tego pamiętać.
Ty też nie.
Ustawili go do fotografii.
Takie zdjęcia były widocznie potrzebne.
Miały przedstawiać polską kulturę i tłumaczyć niemieckie posłannictwo.
Po wielu godzinach upchnęli nas do samochodów ciężarowych i zawieźli do Lubaczowa. Tam załadowali do wagonów bydlęcych.
Całą noc jechaliśmy do Lublina.
Za nami pozostał zapach skoszonego siana, echo dziecięcych zabaw.
Podobno z samego Tarnogrodu wywieziono 120 ciężarówek z jego mieszkańcami.
W Majdanku zabrakło dla nas miejsca.
Skierowali nas do zwierzyńca.
A po przyjeździe wyładowali z wagonów.
Każdy się bał. Na wysokości naszych oczu.
Ja miałem 3 lata.
Ja 5.
Ja 7.
A ja 9.
A ja 9.
Były te wściekłe
oczy psie.
Pamiętam olbrzymie piski i ostre, szczerzące się kły.
Dzieci co chwilę pytały:
po co tym panom te groźne psy?
Może boją się niedźwiedzi i wilków? Odpowiadałam.
No co miałaś powiedzieć?
Psy w obozach muszą być tresowane na wściekłe bestie, jak afrykańskie psy gończe. Mają być tak wyszkolone, żeby rozszarpały każdego, z wyjątkiem strażnika. Trzeba je zamykać i wypuszczać tylko po zmroku kiedy obóz świn.
Pod eskortą doprowadzili nas do miejsca przeznaczenia.
Obozu w zwierzyńcu.
Każdy się bał.
Początkowo był to magazyn organizacji TOD, zajmującej się budową obiektów wojskowych.
Później przekształcony w obóz dla jeńców francuskich.
Jego przeznaczenie zmieniło się w 1943, kiedy do zwierzyńca przybył komendant SS Reinhold Hahn, by urządzić obóz przejściowy dla aresztowanych w wyniku pacyfikacji.
Obóz miał pomieścić 400 jeńców.
Przebywało tam jednak od 3 do 4 tysięcy więźniów.
Na początku umieścili nas w jednym baraku.
Panował tam straszny ścisk.
Nie można było ustać na nogach.
Nie mieliśmy czym oddychać.
Ludzie zaczęli się modlić.
Każdy się bał.
Potem rozlokowali nas w innych barakach.
Dla każdej rodziny przeznaczona była jedna prycza.
Nie było na niej nic, nawet słomy, tylko gołe deski.
Na szczęście mama zabrała z domu kożuch.
Mimo pory roku, a było lato, ciągle marzłem.
W nocy nie można było nigdzie wychodzić.
Nawet za potrzebą.
Gdyby ktoś opuścił barak, zostałby zastrzelony.
Na szczęście mama zabrała z domu garnek.
Rano można było wyjść i wylać jego zawartość do latryny.
Były to dwa podłużne wykopane doły, a na nich położone ścięte, ociosane sosny, które stanowiły prowizoryczne oparcia.
Każdy się bał.
Pamiętam, jak do dołu wpadła mała dziewczynka, która została natychmiast wyciągnięta przez więźniów obozu.
Podobno wiele dzieci utonęło w tych dołach.
Rano i wieczorem dostawaliśmy czarną kawę i kawałeczek chleba.
A na obiad zupę z nieobranej brukwi.
Na szczęście mama zabrała z domu garnek.
To był ten sam garnek.
Byliśmy bardzo głodni.
Staś cały czas prosił o kawałek chleba.
Pamiętasz? Mówiłeś: mamo, daj kulkę chleba.
Wiem, opowiadaliście mi o tym.
Daj kulkę chleba.
Pozostali chłopcy o nic nie prosili.
Wiedzieliśmy, że mama nic nam nie da.
Bo nie ma.
Głód był wielki. W naszym baraku wielu ludzi umarło z głodu.
Obok nas na pryczy leżał mężczyzna. Widzieliśmy, jak jadł spleśniałe pieczywo.
Aż się kurzyło z tego chleba.
Wkrótce zmarł.
Byliśmy przy jego śmierci.
Pamiętam. Nieopodal znajdował się mężczyzna bez ręki z piękną córeczką,
która zachorowała na czerwonkę.
Chyba na czerwonkę. Nie byliśmy pewni.
Dostała silnej gorączki i zmarła po cichutku w naszej obecności.
Pamiętam rozpacz tego człowieka.
Ja też.
I ja.
My Niemcy, musimy przewyższać liczebnie naszych sąsiadów. My Niemcy, trzeba zniszczyć 1/3 ludności przyległych terytoriów. Systematyczne niedożywianie daje lepszy wynik niż karabiny maszynowe. Takie wyniszczenie działa efektywnie, szczególnie wśród młodzieży.
Naszym przyjeździe zobaczyłam ją. Była jak zjawa z innego świata.
Nieprawda. Ja byłem pierwszy.
Mówiono o niej anioł dobroci.
Przywiozła do obozu pożywną zupę, którą wydawano kilkakrotnie w ciągu dnia.
I mleko w butelkach ze smoczkami dla najmłodszych dzieci. Po Podobno sama miała dwie córeczki.
Jak tylko się pojawiała, podchodziliśmy jak najbliżej.
Zawsze miała dla nas coś słodkiego.
Cukierki albo ciastka.
Pamiętam, któregoś dnia przed bramą zaczepił ją wartownik. Coś mu odpowiedziała, a on uderzył ją kolbą.
Przewróciła się.
Ale zaraz podniosła, a on wpuścił ją na teren obozu.
To była prawdziwa hrabina. Róża Zamojska.
Była przewodniczącą delegatury Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zwierzyńcu. A jej mąż, Jan Zamojski, przewodniczącym powiatowej delegatury w Biłgoraju.
To była pomoc doraźna. Nie mogłam wpłynąć na sytuację zdrowotną w obozie. Jej stan był zatrważający.
Faktycznie katastrofalny.
Zgromadzenie tysięcy ludzi na małym obszarze, w haniebnych warunkach sanitarnych, przyczyniało się do powstawania epidemii. Zaczął się szerzyć tyfus brzuszny, dezenteria, szkarlatyna i odra.
Codziennie rano SS-mani kazali wyrzucać ciała nieboszczyków poza obóz. Szczególne żniwo śmierć zbierała wśród dzieci, które masowo umierały z wycieńczenia i chorób.
Byliśmy wstrząśnięci.
Żona nalegała, żeby podjąć akcję interwencyjną u władz niemieckich. Miałem to uczynić za pośrednictwem centralnych władz Rady Głównej i Opiekuńczej.
Mąż pojechał do Warszawy szukać pomocy.
Nic nie mogli zrobić. Wróciłem do Lublina. Tam czekał na mnie list od Ruzi, mojej żony.
Sytuacja pogarsza się z godziny na godzinę. Zgonów coraz więcej. Pisałam: zaklinam cię, uczyń wszystko, by ratować te biedne dzieci, nawet kosztem własnego bezpieczeństwa.
Po kilkunastu dniach obóz obiegło ponownie. Słowo.
Niosło się z ust do ust, z baraku do baraku.
Powtarzane po wielekroć.
Wysiedlenie.
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 Wyprowadzili nas z obozu.
Pamiętacie, w drodze na stację kolejową ta kobieta?
Ta, co chodziła po placu i powtarzała w kółko:
ergo.
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 Jakby zapomniała całej reszty.
Podobno była nauczycielką.
Wtedy w drodze na stację wybiegła z szeregu.
A zaraz potem usłyszeliśmy strzał.
Obejrzałem się. Leżała martwa na drodze.
Padły kolejne strzały.
I kolejne.
Nie liczyłem jak wiele.
Przewieźli nas do Zamościa.
A tam oddzielili od rodziców.
Byliśmy przesłuchiwani przez wiele godzin.
My zostaliśmy sami.
W baraku, w którym były inne dzieci, takie jak my.
Po zakończonym przesłuchaniu ojca zabrali i wywieźli na roboty do Niemiec.
Nawet nie mogłem się pożegnać z rodziną.
Nas skierowali z powrotem do Zwierzyńca.
Należy zatrzymać mężczyzn, kobiety i dzieci podejrzane o związek z bandami i przesłać transportami do obozów w Oświęcimiu i Lublinie, do obozów w Oświęcimiu i Lublinie, do obozów. W obozach dokonać przeglądu pod względem rasowym i politycznym. Bezwartościowa młodzież płci męskiej i żeńskiej ma być przekazana zakładom gospodarczym obozów koncentracyjnych.
Mąż wrócił z Lublina.
Mam dobre wiadomości.
Krzyczał u progu. Udał się do Obersturmführera Müllera.
Bywał wcześniej u mnie w biurze ordynacji.
Pytał męża o możliwość polowania na terenie lasów zwierzynieckich.
Zdałem mu relację z sytuacji sanitarnej w obozie.
Powiedziałeś, że nie możesz uwierzyć, żeby wielka rzesza niemiecka walczyła z niewinnymi dziećmi.
Dodałem, że stać ją chyba na humanitaryzm.
To zrobiło na komendancie wrażenie.
Zaproponował, że umówi wizytę u Odilo Globocznika.
Tego samego, który zarządził przeprowadzenie na Zamojszczyźnie akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej o kryptonimie Werwolf.
Kilka godzin później, o godzinie 14, stawiłem się w jego gabinecie.
Mąż przedstawił Globocznikowi w kilku słowach całą sprawę.
Na to usłyszałem.
Pan chce występować przeciw zarządzeniom policji i SS, która wprowadza porządek w stosunku do opornych łobuzów oraz przeprowadza czystkę, by zlikwidować Die Polnische Banditen. I pan myśli, że ja będę mu w tym pomagał.
Zaprzeczyłem. Powiedziałem, że przychodzę, bo wierzę, że wielka rzesza niemiecka nie prowadzi wojny z dziećmi.
A ile dzieci jest w obozie? I jak pan nam zagwarantuje, że jeśli je wydamy, będziecie w stanie je zakwaterować, dać opiekę lekarską, wyżywić przez nieokreślony bliżej czas?
Powiedziałem, że w ochronce i szpitalu ordynacji moglibyśmy zakwaterować około 600 dzieci.
Globocznik odpowiedział, że ofertę przyjmuje i wyda odpowiednie wskazówki.
Dzieci ciągle pytały.
Mamo,
jak długo jeszcze?
Kiedy wrócimy do domu?
Kiedy wrócimy do domu?
Mamo, powiedz.
Rysiek chciał uciekać.
To Heniek podsunął ten pomysł.
Obozu strzegą psy i wartownicy, tłumaczyłam.
Na niech postanowił zbudować stracha na wróble.
Nie możesz tego pamiętać, miałeś niecałe 3 lata.
Opowiadaliście mi.
Mój strach miał być na psy i wartowników. Chciałem z innymi dziećmi zbudować całą ich armię. Mieliśmy wszystko, co potrzebne. Kilka desek,
garnek, kożuch.
Mama na szczęście zabrała je z naszego domu.
Był plan, żeby zarządzić apel, dalibyśmy im 15 minut na zabranie najpotrzebniejszych rzeczy. Broni nie mogliby zabrać. Zaprowadzilibyśmy ich na stację, załadowali do wagonów. Niech wracają tam, skąd przyjechali.
Wychowanie polskich dzieci ma polegać na nauce posłuszeństwa i pilności, porządkowania się i uczciwości w stosunku do niemieckich panów. Do niemieckich panów. Muszą nauczyć się liczyć do 100, rozpoznawać znaki drogowe i przygotować do zawodów takich jak robotnicy rolni, ślusarze, kamieniarze, stolarze, kucharki, tkaczki, trzątki, trykociarki.
Po 3 dniach uzyskaliśmy zgodę na zabranie dzieci do lat 6.
Globocznik zastrzegł, że robi to na odpowiedzialność męża.
Mieliśmy niewiele czasu na przygotowanie ochronki na przyjęcie dzieci.
Panie z komitetu...
Ale nie tylko. Cała społeczność zwierzyniecka przyszła nam z pomocą.
Kobiety zabrały się do szycia ubranek, ogłosiliśmy zbiórkę pościeli i zabawek dla maluchów.
Opracowaliśmy szczegółowy formularz ewidencyjny.
To było ważne. W obozie spora część dzieci była poniżej 2 roku życia, a przecież później miały wrócić do swoich rodzin.
Podjąłem pertraktację z komendantem obozu, SS-manem Hanem, aby ustalić, jaka ilość dzieci zostanie nam przekazana.
Mężowi udało się nieco rozmiękczyć służbistość komendanta, gdy zaczęliśmy mu dostarczać koniaki i wędliny.
Thank you.
kilka dni po naszym ponownym przybyciu do zwierzęca w obozie zorganizowano spotkanie.
Dwóch Niemców łamaną polszczyzną oznajmiło nam, że polski hrabia Jan Zamoyski chce przyjąć na wychowanie około 300 dzieci.
Kazali nam się zastanowić i następnego dnia ewentualnie przekazać dzieci.
Chodziło o nas, o mnie i o Staszka.
Nie uwierzyliśmy im.
Mama powiedziała...
Rysiu, teraz ty jesteś głową rodziny. Ojca nie ma. Powiedz, co mam robić?
Odpowiedziałem. Mamo, w obozie panuje głód. Dużo dzieci umiera. Oni, choć pójdą na germanizację, mają szansę przeżyć.
To były pierwsze dni sierpnia. Razem z mężem stawiliśmy się przed bramą obozu.
Nieopodal na dzieci czekały trzy wozy drabiniaste, wymoszczone słomą przykrytą kocami.
Do każdego wozu przydzielona była pielęgniarka z ochronki.
Po godzinie 11:00 z jednej z kamienic wyszła grupa umundurowanych SS-manów z komendantem obozu, SS Hauptsturmführerem Reinholdem Hahnem na czele.
Skierowali się w naszą stronę.
Po powitaniu Hahn powiedział z ironią:
a co będzie, jeśli matki nie zechcą oddać dzieci? Dopiero się uśmiejemy.
Na taką ewentualność nie byliśmy przygotowani. Mąż odpowiedział spokojnie:
na pewno będą miały dość zaufania, żeby to uczynić.
Po uzgodnieniu z komendantem szczegółów kazał otworzyć bramę. Przed naszymi oczyma okazała się zwarta masa ludzka. Wylękniona i wymizerowana i z rozpaczą na twarzach. Mąż postąpił w ich stronę. Powiedział:
jestem przewodniczącym Komitetu Rady Głównej Opiekuńczej. Pracują w nim Polacy ze zwierzyńca i okolic. Chcielibyśmy z żoną zaopiekować się waszymi dziećmi. Nasz ksiądz proboszcz, jako przedstawiciel Komitetu Opiekuńczego, poświadcza swoim moralnym autorytetem nasze intencje. Bierzemy pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie oddanych nam dzieci, które po podleczeniu i odżywieniu zostaną przekazane opuszczającym obóz rodzicom lub ich krewnym.
Nastąpiła długa cisza. Nikt się nie poruszył. Matki mocniej przycisnęły dzieci do swoich piersi.
A nie mówiłem, że nie zechcą oddać dzieci ci głupcy?
Nie odpowiedziałem na tę uwagę.
Mąż podszedł do stojących w milczeniu ludzi i powiedział:
w imię zdrowia i życia waszych dzieci wzywam was do rozstania się z nimi. Zapewniam, że dzieci będą pod naszą opieką i będziecie mogli je odebrać, kiedy zechcecie.
Nikt się nie poruszył.
Wtedy wśród tłumu dojrzałem znajomą twarz, która oczyma pytała, czy na pewno jest, jak mówię. A ja skinieniem głowy potwierdziłam.
Zrobił się ruch. Z początku niewielki. Matki zaczęły podchodzić do mnie i do księdza, aby oddać swoje dzieci. Przekazać dane i adresy krewnych.
No, lęk został przełamany. Kolejka do rejestracji z każdą minutą wydłużała się.
Pięcioletni Marian wziął za rączkę 3-letniego Stasia.
I odeszli od nas.
Zostaliśmy w obozie we trójkę. Mama, Heniek i ja.
Gdy potem do rejestracji zaczęli podchodzić ojcowie ze znacznie starszymi synami, mąż zwrócił się do komendanta Hahna o zgodę na zabranie z obozu starszych, osłabionych dzieci.
Hahn odpowiedział:
zabierzcie, jeśli są chore. Wyklucza to jednak chłopców powyżej 14 roku życia.
Po czym oświadczył, że opuszcza obóz, a na miejscu zostawia dwóch swoich pomocników. To był właśnie wpływ koniaków i kiełbas.
Akcja na terenie obozu trwała do godziny 16.
Tego dnia odebraliśmy ponad 350 dzieci.
W ochronce wykąpano nas i przebrano w czyste ubranka.
Każde dziecko badał lekarz.
Doktor Berdzik,
który skierował nas do szpitala ordynacji.
Byliśmy w opłakanym stanie, uratowano nam obu życie.
Po miesiącu opuściliśmy szpital i zamieszkaliśmy w ochronce.
Jedliśmy tam przy stołach.
Mleka lub kawę.
Mleko lub kawę piliśmy z kubków z uszami. Na śniadanie był chleb z powidłami albo kasze mleczne.
Na obiad zupy warzywne.
Na deser kompot i owoce.
Karmieniem i opieką nad małymi dziećmi zajmowała się sama hrabina Zamojska.
Kilka dni później obóz obiegło znajome już słowo.
Aussiedlung.
Wysiedlenie.
Uformowali z nas kolumnę i pognali na stację kolejową.
Obstawa niemiecka nie była liczna.
Wielu więźniów próbowało uciec do lasu. Cały czas słyszeliśmy serię z karabinów maszynowych.
Ilu uciekinierów zostało zastrzelonych, nie wiemy.
Na stacji załadowali nas do wagonów i ruszyliśmy w drogę.
W stronę Lublina.
W Lałęczowie pociąg zatrzymał się. Zostaliśmy wypuszczeni na wolność.
Usłyszeliśmy tylko, że do swoich stron nie mamy prawa wracać.
Ze stacji kolejowej odebrali nas pracownicy Polskiego Komitetu Opiekuńczego z Puław. Zaprowadzili do punktu sanitarnego, skąd zostaliśmy rozlokowani po okolicznych wsiach.
Akcja wysiedleńcza nadal trwała. Miejsce po starych więźniach zajmowali nowi.
Tym razem sam komendant Hahn uzgodnił sprawę przekazania dzieci z naszym komitetem opiekuńczym.
10 dni później odebraliśmy ponad 100 dzieci.
Tak. W sumie wydobyliśmy z piekła obozowego około 480 dzieci.
Tego września wróciliśmy do Tarnogrodu.
Nasz dom był zajęty przez Ukraińca przesiedlonego z Mionczyna.
Nazywał się Kamiński.
Imienia nie pamiętamy. Był szewcem, miał dwie córki.
Zamieszkaliśmy w pustym domu po naszym wysiedlonym dziadku.
Z końcem października z Polskiego Komitetu Opiekuńczego ze Zwierzyńca otrzymałam wiadomość, że chłopcy są zdrowi i można ich zabrać do domu.
Mama pojechała do Zwierzyńca.
Staś mnie nie poznał. Jeszcze długo mówił do mnie: pani.
Proszę pani.
Mamo, musisz to wspominać?
W marcu 1944 roku, gdy rodzina ukraińska przesiedlona do naszego domu wróciła do Mionczyna, skąd pochodzili, przenieśliśmy się do swojego domu.
A ja rok później wróciłem z Niemiec.
Ojciec był bardzo schorowany.
Pewnie w ogóle by nie wrócił, gdyby nie pomoc Ukraińca.
Nie znamy jego nazwiska.
Oddał mi w szpitalu prawie 2 litry krwi.
Uratował ci życie.
Jeszcze przez wiele lat siadaliśmy całą rodziną i opowiadaliśmy sobie historię naszego wysiedlenia.
Próbowaliśmy oswoić to słowo.
Wysiedlenie.
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 29 listopada 1943 roku mama napisała do Jana i Róży Zamojskich:
za uratowanie dzieci Życzę państwu zdrowia, 100 lat życia i jak najlepszego powodzenia. Zasyłam serdeczne Bóg zapłać. Michalina Mulawa.
Było to słuchowisko Marty Rebzdy To Słowo. Wystąpili Danuta Stenka, Leon Harewicz, Mateusz Rusin, Jakub Kordas, Paweł Brzeszcz, Wojciech Melcer, Anna Dereszowska, Piotr Grabowski, Sławomir Orzechowski, Sławomir Grzymkowski. Śpiewali Marcin Przybylski, Jakub Szydłowski, Krzysztof Godlewski, Juliusz Godzina, Maciej Kozakoszczak, Mikołaj Kłosiewicz. Muzykę skomponował Piotr Mos, a wykonał zespół w składzie Adam Bogacki, kontrabas, Dominik Płociński, wiolonczela, Marcin Woźniak, klarnet. W słuchowisku wystąpiły też dzieci: Maciej Parzonka, Damian Redka, Bartek Paprocki, Olek Kotowski. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.